Puls ziemi. Kraj za rogatkami.
Miała być wycieczka, to będzie wycieczka. Sylwek Pięta, witam Państwa w audycji Puls Ziemi i zgodnie z obietnicą zabieramy w krótką trasę po województwie pomorskim. Pierwszy przystanek, Studzienice, niedaleko Bytowa. Tam porozmawiamy o miodzie.
Codziennie rano sobie wypijamy szklankę roztworu wody z miodem. No i to po prostu jest taki napój, który jest bardzo dobrym napojem.
Kolejny przystanek to ekologiczne gospodarstwo w Żurominie koło Stężycy.
Mamy swoje kurczaki, to mamy jajka, mamy kozy, to mamy mleko, mamy pola, to mamy zboże, to jak mamy zboże, to mamy mąkę.
Zajrzymy też do Łęgowa, gdzie mojego rozmówcę zaatakował ciągnik.
Chciał mnie przejechać.
Uważamy, uciekamy przed ciągnikiem.
Tak.
Nowoczesnym skądinąd.
Zgadza się.
Nie ma kamery cofania.
Mam nadzieję, że włączoną.
Na szczęście była włączona, ale nie o ciągnikach będziemy mówić, a o trzodzie chlewnej. To wszystko w dzisiejszym Pulsie Ziemi. Sylwek Pięta, zapraszam, zostańcie Państwo z nami.
Serwo wiatrak, siberku, kosłoter piskać. Piszcie, aż łoponki się topią. A ty miła, sprawdź, czy ma niezłego chłopa.
Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie.
Szaro, buro i ponuro za oknem, no i oczywiście zimno, choć mrozów jeszcze na szczęście nie ma. Mimo to trzeba już nieco bardziej niż jeszcze kilka tygodni temu zwracać uwagę na swoją odporność, aby nie dopadło nas jakieś choróbsko. Każdy ma swoje sprawdzone sposoby, a w wielu tych sposobach przewija się miód. No i o miodzie oraz o jego właściwościach zdrowotnych, leczniczych rozmawiałem z pszczelarzem ze Studzienic, panem Mieczysławem Kobielą.
Właściwości lecznicze posiada każdy miód, każdy rodzaj miodu, czy to miód rzepakowy, czy to miód gryczany, czy to lipowy. Także najważniejsza rzecz w tym, żebyśmy go po prostu spożywali i spożywali go codziennie, a nie tylko wtedy, kiedy boli symboliczne gardełko, bo to jest taki po prostu odruch ludzki. Kiedy boli gardło, to sięgamy po miód.
jeść ten miód bez przerwy. A w jakiej formie? Ja muszę tutaj zdradzić naszym słuchaczom, że popijam w tym momencie kawkę z dodatkiem miodu. No jak pan mi zaproponował zamiast cukru łyżkę miodu, no to byłem lekko zdziwiony. Przyznam szczerze, że nie piłem jeszcze kawy w takiej formie. No i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Ta kawa słodka, ale z takim innym smakiem, z takim innym odcieniem tej słodkości, takim miodowym odcieniem.
No trzeba powiedzieć, że miody mają dość silny aromat i to właśnie spowodowało, że smak kawy zupełnie się zmienił. No, no ma taki specyficzny, jak tutaj pan redaktor powiedział, aromat.
A w jaki sposób jeszcze? No do herbaty, aha, prawda, na kanapkach, tak, tak. Tych no, sposobów jedzenia miodu jest, są setki pewnie.
Taki sposób, że po prostu codziennie wieczorem z żoną, to żona przygotowuje taki napój, można powiedzieć, jest to eliksir, przygotowana woda, 2 szklanki przygotowanej wody, do tego daje 2 łyżki stołowe miodu, rano sok z cytryny i to wypijamy rano przed śniadaniem. No po prostu, jako że miód zawiera glukozę i fruktozę, to są podstawowe cukry, a więc jest to bardzo dobry, orzeźwiający napój i w ten sposób organizm go bardzo łatwo przyjmuje, odżywia organizm, krew przyjmuje glukozę, także no jest to taka, można powiedzieć, rodzaj doustnej kroplówki, no po prostu.
Czasami słyszę, tak mi się teraz skojarzyło od osób, które skończyły 100 kilka lat i one mówią na przykład, że no sposób na takie długie życie to codziennie wieczorem lampka wina. Dla pana to codziennie rano taki eliksir miodowy, tak?
Tak, tak. Codziennie rano sobie wypijamy szklankę roztworu wody z miodem. No i to po prostu jest taki napój, który no, jest bardzo dobrym napojem. No,
a na co on może pomóc tak czysto praktycznie?
No praktycznie. No po prostu ja bardzo mało używam cukru. No po prostu w tej postaci dodaję no, miód. Tutaj już jeśli chodzi o miód. No tu są przede wszystkim podstawowe cukry. To są cukry proste, glukoza i fruktoza. Cukru już przetworzony, gdyż na przykład jeżeli ktoś zjada łyżeczkę cukru, no to dopiero organizm pod wpływem inwertazy ten cukier buraczany będzie rozłożony na cukry proste, a tutaj w miodzie już mamy produkt gotowy.
A to nie jest tak, że miód traci swoje właściwości, jeśli na przykład ktoś dodaje go do herbaty, te swoje właściwości, jak to pan określa, lecznicze?
To znaczy miodu nie powinniśmy dodawać do wrzątku. Miód najlepiej dodawać do herbaty o temperaturze około 40 stopni. Powinna być przechłodzona.
A czemu nie do wrzątku? No, bo tak wiele osób robi.
Tak, no miód traci wtedy właściwości i jest tylko słodzikiem. Kiedy jest właśnie taka temperatura, jak wspomniałem, no to zachowuje wszelkie właściwości.
To był pan Mieczysław Kobiela, pszczelarz ze Studzienic, a za chwilę porozmawiamy o ekologicznej żywności z ekologicznego gospodarstwa.
Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym. Upadamy wtedy, gdy nasze życie.
ma co ukrywać, często zdarza się, że kupując chleb w jakimś markecie narzekamy, że napompowany, że bez smaku, że nie na zakwasie i że zjadłoby się taki prawdziwy, swojski, taki, który przygotowano według dawnych, sprawdzonych przepisów. I mówimy o tym chlebie jak o jakimś mitycznym wytworze, w poszukiwaniu którego trzeba przejść przez 7 gór, 7 dolin, 7 rzek. No bez przesady, takich gospodarstw, które zajmują się wypiekaniem swojskiego chleba i sprzedają go potem w sklepach na całym Pomorzu, jest całe mnóstwo. Jednym z nich jest gospodarstwo w Żurominie koło Stężycy, które należy do Barbary i Marcina Michalaków. Oni zresztą zajmują się tam nie tylko ekologicznym swojskim chlebem, ale także inną żywnością, do której idealnie pasuje słowo ekologiczna.
Głównie uprawiamy warzywa, hodujemy zwierzęta. Tak jak kury, byki, kozy, też głównie właśnie robimy kozie sery, pieczemy chleb żytni na zakwasie i kozi mleku na swoim ziarnie, które dajemy zmielić do młyna. Robimy jeszcze masełko, kozie twarogi, no głównie bardzo dużo rzeczy.
Czyli postawiliście na takie ekologiczne wyroby, na ekologiczną żywność?
Tak, taką nisko przetworzoną.
Mamy klienta przy stoisku, co najbardziej zasmakowało?
Rogaliki drożdżowe.
No to jaki przepis proszę zdradzić?
Nie, przepis to jest ściśle tajny.
To chociaż z czego się składają tak ogólnie?
Mąka pszenna, drożdże, mleko, jajka.
Ale wszystkie te składniki pochodzą z waszego gospodarstwa. To nie jest tak, że idziecie do sklepu i kupujecie mąkę na kilogramy, prawda? Wszystko od A do Z wy sami przygotowujecie. Proszę opowiedzieć, jak to wygląda.
Mamy swoje kurczaki, to mamy jajka, mamy kozę, to mamy mleko, mamy pola, to mamy zboże, to jak mamy zboże, to mamy mąkę.
No ale nie macie młyna.
Ale mamy taki zaprzyjaźniony młyn właśnie w Chmielnie, który właśnie pan nam właśnie przemiela nam nasze ziarno.
Skąd w ogóle pomysł na takie ekologiczne gospodarstwo?
To wyszło tak nagle po prostu po znajomych, było spore zainteresowanie wśród znajomych. Później coraz szerzej jakby to się rozrosło.
Czyli najpierw robiliście dla siebie, znajomi zobaczyli, posmakowali tego chleba na jakiejś jednej, drugiej imprezie i się zainteresowali.
To właśnie studenci z Koła Naukowego Stratek zaproponowali nam, żebyśmy sprzedawali swoje wyroby właśnie, żebyśmy zaczęli robić tego nie tylko dla nas, tylko troszeczkę więcej. Żebyśmy to sprzedawali na targu Bozewsi, później teraz na bazarze Natury, co jest w hali Oliwia. I właśnie to tak się rozkręciło i cały czas coś właśnie w tym kierunku robimy.
I jak wygląda wasza sprzedaż? Ile sprzedajecie swoich produktów? Na przykład tego chleba?
Chleba tak w miarę możliwości tyle, ile możemy napiec, bo jednak my nie idziemy na ilość, tylko na jakość, żeby to wszystko było na mleku, na zakwasie, na naszej mące, a nie tam na byle czym. To jest około 100 bochenków na tydzień.
Czyli to zainteresowanie ekologiczną żywnością to nie jest tylko taki jakiś wymysł, to rzeczywiście fakt. Ludzie coraz częściej szukają ekologicznej żywności.
No bo tak, bo nie dość, że to jest żywność, że ona jest ekologiczna, to jeszcze ona jest smaczniejsza i zdrowsza.
No to proszę, ja tak wymuszę teraz ten kawałeczek chleba, jakby pani mogła mi kawałeczek ukroić.
A pan woli z masełkiem czy ze smalcem?
Ze smalcem, zdecydowanie. Dziękuję uprzejmie. Smalec, no mistrzostwo świata, a chleb, ja przepraszam, że tak z pełnymi ustami mówię, a chleb zupełnie nie przypomina tego, który można kupić w sklepie, w markecie.
Bo on jest pieczony właśnie w piecu na drewno. To jest też ta cała różnica. I jest wszystko wyrabiane w drewnie, jest pieczone na drewnie, jest wszystko wyrabiane ręcznie. To jest...
Proszę mówić, a co czas jemy?
Już nie wiem o czym. Mam nadzieję, że smak mówi sam za siebie. Już nie trzeba nic dużo więcej mówić.
Zdecydowanie tak. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
To byli Barbara i Marcin Michalakowie z Żuromina, a już za chwilę będzie też o gospodarstwach, choć nieco inaczej sprofilowanych.
Street tonight, and the people, they were dancing to the music vibe, and the boys, just the girls in their hair, while they shout to men who just sit way over there, and the songs they get louder, each one better than before, and you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning, and your hip is twist the size, where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twist the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight, where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road,
Jim's front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Riger and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep?
Już tydzień temu mówiliśmy dużo o drugim pomorskim forum trzodziarskim, które odbyło się w Łęgowie koło Pruszcza Gdańskiego. Słuchaliśmy rolników, słuchaliśmy ekspertów, słuchaliśmy uczonych. No teraz posłuchajmy osoby, która musi być po trochu każdą z tych osób. Aleksander Mach, czyli dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, podsumowuje konferencję, przez którą przewinęło się kilkaset osób, głównie gospodarzy, którzy prowadzą hodowlę trzody chlewnej.
Taką koncepcję tego rodzaju wydarzeń przyjęliśmy już w zeszłym roku. To już drugie Pomorskie Forum Trzodziarskie. Jest to taka platforma dyskusyjna wszystkich środowisk danej branży, a więc z jednej strony praktycy, czyli rolnicy, hodowcy trzody, z drugiej strony świat nauki, wybitni przedstawiciele świata nauki, chociażby tacy jak profesor Zygmunt Pejsak. I trzecia sprawa to firmy, które tak naprawdę wdrażają postęp, bo to dzisiaj trzeba wiedzieć, że we wszystkich branżach rolniczych, ale nie tylko, to wiodące firmy wdrażają postęp w produkcji, w gospodarce. I bez nich takie spotkanie nie byłoby takim kompleksowym, całościowym spotkaniem branży. Więc jest tutaj ponad 20 firm, które na co dzień zajmują się trzodą, współpracują z hodowcami, z producentami trzody.
Tutaj najczęstszym takim problemem, który się przewijał, było to, że polskie gospodarstwa, polskie hodowle nie są tak wydajne jak te z zachodu. W Polsce na jedną lochę przypada 18 prosiąt, w Niemczech, we Francji jest to, ta liczba zbliża się nawet do 30 w niektórych przypadkach.
W najlepszych krajach nawet tą średnia, bo cały czas mówimy tutaj, panie redaktorze, o średniej, nawet przekracza 30, także to jest rzeczywiście przepaść. Można mówić o tym, co ma wpływ na taką sytuację. Przede wszystkim profilaktyka i leczenie. Tutaj duże zaniedbania po naszej stronie, po stronie hodowców, żeby było jasne. Kolejna sprawa to zakup materiału genetycznego, a więc prosiaki do hodowli muszą być zakupowane z pewnego dobrego źródła, więc cała procedura rozrodu musi być na europejskim poziomie. Często nie jest. Sama ilość, o której pan redaktor wspomniał, a więc prawie 19 średnia w Polsce do 27 średniej unijnej ma się, no to jest bardzo duży rozrzut, i chciał mnie przejechać.
Uważamy, uciekamy przed ciągnikiem.
Tak.
Nowoczesnym skądinąd.
Zgadza
się. Nie ma kamerę cofania.
Mam nadzieję, że włączoną. Jeśli chodzi o właśnie tę sytuację, więc profilaktyka, leczenie. Z drugiej strony zakup z pewnych źródeł, a więc dobrego materiału genetycznego, dobrych prosiąt, to jest bardzo istotna sprawa. Kolejna sprawa, błędy żywieniowe. O tym trzeba powiedzieć, że my tutaj w Polsce, zwłaszcza w województwie pomorskim, często gospodarze, hodowcy żywią, skarmiają na własne potrzeby zbożem, które sami produkują i nie jest to pełnoporcjowa, dobrze zbilansowana pasza, tylko po prostu to, co jest, to się wrzuca. Kolejna sprawa, która jest jeszcze takim problemem, to jest brak wyników. Hodowcy nie liczą wyników, więc trudno im jest powiedzieć nawet, czy się produkcja opłaca, czy nie opłaca, bo nie wiedzą dokładnie, ile zużyli paszy, jakie były parametry i nie rozliczają produkcji.
Rolnicy, z którymi rozmawiałem, oni zdają sobie sprawę z tych problemów, o których pan mówi, z tego, że ich gospodarstwa nie wyglądają tak, jak wyglądać powinny, że ta praca mogłaby być bardziej efektywna, no ale często mówią, za co my mamy rozwijać nasze gospodarstwa, skoro w tej ostatniej perspektywie unijnej no, pomoc dla hodowców trzody chlewnej zbyt duża nie była. Jak będzie wyglądało to w kolejnej perspektywie? Bo mówi się, że tych pieniędzy ma być no, już więcej.
Tak, ale zanim o tym powiem, to tak, są jak gdyby dwa światy hodowców trzody. Jeden to są rzeczywiście te opóźnione, zapóźnione gospodarstwa, gdzie produkcja trzody jest z pominięciem zasad bioasekuracji i uzyskuje się na nich słabe wyniki, ale jest też grupa, o nich warto wspomnieć, bardzo dobrych hodowców, którzy mają już tą produkcję i efekty na poziomie europejskim. Takie gospodarstwa, takich hodowców, takie obiekty inwentarskie tutaj w województwie pomorskim już mamy. Natomiast jest ich mało, ale nowa perspektywa, czas perspektywy 2014-2020 w szczególny sposób podejdzie do hodowców trzody, zwłaszcza do producentów prosiąt. Tam będą środki wyasygnowane specjalnie dla nich i jestem przekonany, że to pozwoli nam na znaczne odbicie się od dna, bo tak naprawdę uważam, że w tej chwili już ten to punkt kulminacyjny, jeśli chodzi o spadek, osiągnęliśmy. Teraz będziemy się odbijać.
Ale na co te pieniądze będzie można konkretnie wydać?
To będą obiekty inwentarskie, linie karmienia, pojenia, to będą środki, za które będzie można kompleksowo wybudować i przygotować obiekty inwentarskie do produkcji prosiąt, ale również do tuczu.
I to już wszystko w dzisiejszym Pulsie Ziemi. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję Sylwester Pięta. Ja już dzisiaj zapraszam Państwa na kolejny Puls Ziemi, który tradycyjnie w niedzielę o 7:30. Za chwilę wiadomości, a potem magazyn Kaszubski.
Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody duszy mej. Trzeba mi wielkiej drogi wśród wiecznie młodych bzów, na wszystkie moje złe bogi, niebogi z moich snów. Oceanów brukliwych i strumieni życzliwych, czarnych głębin niepewnych i opowieści rzewnych. Drogi biało-srebrzystej, dróżki nieuroczystej, piachów siebie niepewnych i ptasich rozmów śpiewnych. I tylko taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności i gdzie muzyka gra, muzyka gra. Nie daj mi Boże, broń Boże, skosztować tak zwanej życiowej mądrości, dopóki życie trwa. Dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody duszy mej. Trzeba mi wielkiej psoty, trzeba mi psoty. wysoty. Hej, na wszystkie moje tęsknoty, ochoty duszy mej. Wielkich wypraw od Kraków, nocnych rozmów rodaków, wysokonogich lasów i bardzo dużo czasu. I tylko taką mnie ścieżką oprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności i gdzie muzyka gra, muzyka gra. Nie daj mi Boże, broń Boże, skosztować tak zwanej życiowej mądrości, dopóki życie trwa, póki życie trwa. I tylko taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.